Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o zielonej transformacji gospodarczej i tym, jak może zmienić się nasza gospodarka i czy to jest największy przełom, czy też niekoniecznie w ostatnich latach przynajmniej. A moim gościem jest pan profesor Piotr Koryś z Uniwersytetu Warszawskiego, historyk gospodarki, a także główny ekonomista w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Chciałbym tylko powiedzieć, że rozmawiamy wokół tekstu, który poczynił pan dla naszego portalu kongresobywatelski.pl pod tytułem Zielona transformacja inna niż wszystkie poprzednie. To jest znak zapytania, ale źle zaintonowałem, przepraszam. Natomiast chciałbym może zacząć, żebyśmy odpowiedzieli w sumie na to główne pytanie. Czy zielona transformacja faktycznie jest inna niż wszystkie poprzednie? Czy to jest największa rewolucja, jaka nas czeka, gospodarcza, czy po prostu kolejna?
Ja się nad tym zastanawiałem. Ja w tym tekście, o którym pan wspomniał, dałem taką odpowiedź, że ona jest inna i równie ważna. W tej chwili nie jestem pewien, znaczy jest na pewno inna, nie jestem pewien, czy jest równie ważna. Znaczy, z całą pewnością nie jest to jedna z tych największych transformacji historii, co zaraz uzasadnię, a inna jest dlatego, że próbujemy tą transformację osiągnąć w dużej mierze narzędziami regulacyjnymi, zwłaszcza w Europie. Tak? To znaczy próbujemy, no w Stanach Zjednoczonych też, w Chinach. Chiny mają strategię podobną, no ale wydaje się, że strategia chińska wbrew pozorom jest strategią followera, czyli oni przekształcają swoją gospodarkę, ale między innymi na potrzeby tego, żeby podbić gospodarki, które sobie wcześniej wymyśliły taką, a nie inną transformację. Oni się dostosowali wewnętrznie, a teraz właśnie przychodzą w tryb tego, żeby czy to będą baterie, czy samochody, czy panele słoneczne, czy wiatraki, jak zupełnie ostatnio, żeby podbić świat. Tak, ale do tego to może jeszcze dojdziemy. Ta transformacja, czyli przejście, czyli elektryfikacja świata, tak jak się ostatnio nad tym zastanawiałem, to nie jest aż tak wielka transformacja z tego prostego powodu, że silnika elektrycznego używamy od przeszło 100 lat. Elektryfikujemy sobie cały świat i jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od elektryczności, przynajmniej od czasu II wojny światowej. No więc trudno mówić o tym, żeby to była radykalna transformacja. To, co się zmieni radykalnie prawdopodobnie, czy przynajmniej może się zmienić radykalnie, to nasze podejście do wytwarzania i przesyłania energii, bo jedno będzie dosyć silnie powiązane z drugim, co może mieć wpływ, którego się nie spodziewamy w ogóle na funkcjonowanie naszych społeczeństw. Dosyć głęboki.
Właśnie, bo jeżeli chodzi o zieloną transformację, to moim zdaniem największy problem jest taki, że narosło wokół niej strasznie dużo, nie wiem, czy mit to jest dobre słowo, ale powiedzmy, że mitów, przede wszystkim strasznie dużo strachu, że oto oszalałe brukselskie elity gdzieś, i to nie w pomieszczeniu z zadymionym cygarami popijając whisky, a w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu popijając sojowe latte, wymyśliły sobie, że teraz oto zniszczymy europejski przemysł, zniszczymy nasze kopalnie, nasze huty, nasze fabryki i wprowadzimy coś, co ma na celu, żeby było mniej pracy, żeby było mniej produkcji przemysłowej i żebyśmy się tak naprawdę dokonali tutaj sepuku gospodarczego na sobie. Natomiast inni znowu mówią, że nieprawda, że zielona transformacja jest po to, żebyśmy prowadzili nowy sposób wytwórczości, nowy sposób zasilania się też w energię, po to, żeby nasza gospodarka była nowoczesna w XXI wieku, którego już 20 par lat minęło swoją drogą i że już czas, żebyśmy my jako było nie było najbogatszy zakątek naszej planety, wyznaczyli nowe standardy i robili coś inaczej, lepiej. Stąd cała ta dyskusja sprowadza się do tego, że jest to właśnie porównywane na przykład z przełomem, jaki przyniosła czy to komputeryzacja w przemyśle, czy też wprowadzenie elektryczności, które faktycznie zrewolucjonizowały fabryki. I w owym czasie były podobne dyskusje, że to wszystko dąży do tego, żeby na przykład włókniarki, tysiące włókniarek straciło pracę, albo żeby tysiące ludzi w fabryce, którzy dokręcają śruby ręcznie, stracą pracę, bo przyjdzie robot, który zrobi to za nich. Chciałbym, żebyśmy się skupili na tym aspekcie, mianowicie ten przemysł, chcemy zbudować, ta gospodarka, którą chcemy zbudować, te źródła energii, które chcemy mieć w perspektywie najbliższych lat. Jaka jest główna filozofia stojąca za tym?
No to jakby można by spróbować powiedzieć tak, że te wszystkie wcześniejsze zmiany, o których Pan wspomniał, tak, czy to będzie silnik parowy, czy to będzie energia elektryczna, czy to będą komputery, które zmieniały gospodarkę, tak, które zwiększały produktywność niektórych przynajmniej sektorów gospodarki, czy to sektora wytwórczego, czy to sektora usług, to były zjawiska, które się dokonywały w dużej mierze spontanicznie, to znaczy Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, czy Niemcy nie wprowadzały nadzwyczajnych regulacji, które eliminowałyby inne sektory. Teraz ze względów pewnie w dużej mierze klimatycznych wprowadzamy takie regulacje. Tak? To może ma jakieś zalety, ale trzeba pamiętać, że ma też wady. Tak? To jeżeli podjęliśmy decyzję o tym, że wchodzimy w samochody elektryczne w modelu, w który wchodziliśmy, a który teraz zaczyna być nawet w ramach Brukseli dyskutowany, powiedzmy, nie kontestowany, ale dyskutowany, no to oznaczało, że wybieraliśmy technologię, która wprowadzała nas na jakąś ścieżkę, taką, na jakąś zależność, która generowała jakąś zależność od jakiejś ścieżki rozwoju, tak, path dependency. Czy to była idealna ścieżka rozwoju? Nie wiemy, no bo ona się nie ukształtowała wskutek konkurencji różnych technologii na rynku, ale została wybrana regulacyjnie. Być może w perspektywie 15-20 lat okazałoby się, że lepszą ścieżką rozwoju jest na przykład opcja na wodór, tak? Ale w tej chwili inwestycje poczynione w infrastrukturę elektryczną prowadzą do tego, że ta ścieżka wodorowa znalazła się z boku. I te firmy, które próbowały, czy próbują wciąż inwestować w wodór, jak Toyota, na przykład w napędzie samochodów, tak? Czy w transporcie, zaczynają mieć problemy, no bo okazało się, że ta ścieżka została wybrana regulacyjnie. Dobrze czy to czy źle? Nie wiem, pewnie trudno ocenić, ale pytanie, czy na pewno została wybierana w takim momencie, w którym już wiedziano, że to jest optymalna ścieżka, tak? Czy ten pośpiech, w którym tą decyzję w jakimś sensie podjęto, na pewno sprawił, że wybraliśmy najlepszą ścieżkę dekarbonizacji, bo skoro o dekarbonizacji przy okazji zawsze musimy mówić. Drugi element tej zielonej transformacji, ten, o którym Pan trochę wspomniał, a właściwie gdzieś brzmiał jako echo Pana komentarza, to jest taki, że to miał być nie tylko skok technologiczno-cywilizacyjny, ale miał być też moment, w którym Europa zapewnia sobie niezależność od zewnętrznych surowców energetycznych, może z pominięciem rosyjskiego gazu, który miał być tym takim surowcem transformacyjnym. Tak, tutaj oczywiście z tym gazem to skomplikowała polityka samej Rosji, ale no co się okazało? Okazało się, że Europa pomimo regulacyjnych prób zapewnienia przewagi konkurencyjnej europejskim przedsiębiorcom, nie za bardzo ci przedsiębiorcy są w stanie z tej przewagi korzystać. Tak? W sektorze paneli fotowoltaicznych produkcja europejska właściwie już nie istnieje. W sektorze wytwarzania związanej w całym tym sektorze wytwarzania energii z wiatru, czy w sektorze energii wiatrowej, pozycja firm europejskich, zwłaszcza poza Europą, jest coraz słabsza, ale możemy przyjąć, obserwując inne sektory, że ona i w Europie będzie słabła. Zresztą problemy takich firm jak Ørsted czy Siemens Energy w ostatnich miesiącach pokazują, jak poważne tutaj też się mogą pojawić kłopoty. Ostatnie dyskusje na temat europejskiego sektora czy przemysłu motoryzacyjnego wskazują na to, że być może i w tym sektorze Europa będzie miała problemy, no bo nie wytwarzamy baterii, bo okazuje się, że między innymi ze względu na politykę Chin europejskie firmy przestają być konkurencyjne. No ale jak mówimy o polityce Chin, to elementem tej polityki Chin było przyciąganie europejskich firm i europejskich i również amerykańskich technologii po to, żeby firmy chińskie się nauczyły i Europejczycy podjęli dekadę czy dwie dekady temu decyzję o tym, że to dobra strategia. Więc w związku z tym Chińczycy teraz zbudowali swoje firmy w oparciu również o europejskie technologie i z Europejczykami zaskakująco skutecznie konkurują. Jak patrzymy sobie na sprzedaż samochodów, zwłaszcza elektrycznych, czyli tych całkowicie elektrycznych i hybrydowych z gniazdkiem, no to okazuje się, że europejskie firmy, takie jak Volkswagen na przykład bardzo, czy Renault, bardzo gwałtownie tracą rynek. Były samochody, które się dobrze sprzedawały, chociaż oczywiście wtedy ilości były mniejsze 3-4 lata temu, i takich samochodów, które są europejskie, jest coraz mniej. Bardzo dobrze radzi sobie amerykańska Tesla, dobrze sobie radzą, czy coraz lepiej właściwie sobie radzą kolejne marki chińskie, takie jak MG, a marki europejskie radzą sobie coraz słabiej. Jeszcze nieźle, ale z roku na rok coraz słabiej. No, chyba że uznamy, że na przykład Volvo jest marką, ale może będziemy chcieli tak uznać. Więc jakby ten cel, jeśli to był istotny cel zapewnienia sobie niezależności czy suwerenności energetycznej, moim zdaniem jest coraz mniej pewny, bo wprawdzie będziemy w stanie z wiatru, który wieje nad Europą, i ze słońca, które świeci nad Europą, wytwarzać energię, która nie będzie uzależniona od surowców energetycznych z Arabii Saudyjskiej, Rosji czy Kolumbii, ale może się okazać, że nie będziemy w stanie wytwarzać wiatraków i paneli, a w każdym razie będziemy ich wytwarzać radykalnie za mało, i w związku z tym będziemy uzależnieni od wielkich światowych wytwórców, czyli od Chin. No bo przyjmując, że mniej więcej raz na 15-20 lat trzeba wymieniać takież panele i takież wiatraki, no to mniej więcej raz na 15-20 lat 5-7% tej energii będzie nam ubywać, chyba że będziemy kupować na warunkach, na które będzie nam składał ktoś z zewnątrz. Więc tu gdzieś się pojawił problem. Jak on się pojawił i jak to było? No pewnie model rozwoju Chin tutaj wymagałby dyskusji. Model uzależnienia europejskich firm, europejskich przedsiębiorców od chińskiej gospodarki, no też pewnie jest poważnym wyzwaniem. No w każdym razie to tak bym mniej więcej to widział, tak? Czyli głęboka zmiana technologiczna. Przynajmniej część celów z tej zmiany nie udaje się realizować, czy przynajmniej nie realizowane są w pełni. Ograniczenie emisji, przynajmniej w Europie i w Stanach Zjednoczonych, jest widoczne. Jaki będzie jego wpływ na klimat? No będziemy się dowiadywać. No i to trochę zależy od tego, jak będzie z emisją w innych regionach świata. Pozostaje oczywiście jeszcze pytanie, czy Europa, no i pewnie do pewnego stopnia również Stany Zjednoczone, to regulacyjne imperia, w tym sensie, że są w stanie model regulacji narzucić taki, żeby inne światowe gospodarki go przyjmowały i na przykład prowadziły podobną, realną politykę obniżania emisji, czy nie. No to też będziemy się w najbliższych latach czy dekadach będziemy się tego dowiadywać.
Czy sukces chińskiej gospodarki, moim zdaniem, zasadza się na kilku rzeczach, nie tylko na tym, że mieli tanią siłę roboczą, co spowodowało, że mogli produkować taniej, ale także dlatego, że oni nie zaprzątali sobie głowy regulacjami, ochroną środowiska i tak dalej, tylko prowadzą absolutnie rabunkową gospodarkę, stąd 80 do
Oczywiście.
90% wody znajdującej wód gruntowych w Chinach jest toksyczna i nie nadająca się do spożycia. Mam na myśli nie to, że nie spełnia jakichś norm, ona po prostu jest niezdrowa do spożycia w ogóle, nawet po przygotowaniu. No i wreszcie Chińczycy zrozumieli jedną niezwykle ważną rzecz, mianowicie, że my tu na Zachodzie jesteśmy w stanie kupić wszystko od Chin. Jeżeli będzie tylko trochę tańsze, to przymkniemy oczy na pracę niewolniczą, na dewastację środowiska, czy na fakt, że Chińczycy konkurują w sposób absolutnie nieuczciwy. Bo jest troszeczkę taniej, stąd też chińskie sklepy i aplikacje, na których można kupić towar, który nikomu do niczego prawdopodobnie potrzebny nie jest, robią furorę, bo są po prostu tanie, a my
Tak
chcemy
jest.
konsumować w sposób niepohamowany. I to jest moim zdaniem chyba główny problem, bo dlaczegoż byśmy nie mieli konsumować, skoro inni konsumowali, to my też chcemy. Ale jeżeli chodzi o ten chiński model rozwoju, o którym powiedziałem, czyli że ma być tanio i masowo, tutaj dochodzi kolejny element, mianowicie transformacja. Ta zielona transformacja to jest wprowadzenie ogromnej ilości regulacji i samoograniczania się w celu sprowokowania, zmuszenia wręcz naszej gospodarki, żeby się przestawiła na inne tory. I największe zagrożenie, które jest bardzo często podnoszone przez przedsiębiorców przede wszystkim, czy my przypadkiem w ten sposób własnej gospodarki nie zadusimy?
No, jest, znaczy, no bo można powiedzieć tak, jak wtedy, kiedy Zachodnia Europa i Stany Zjednoczone dominowały w gospodarce światowej, wtedy łatwo było wprowadzać różne regulacje, które ograniczały konkurencyjność tych gospodarek. Jak popatrzymy sobie na lata 50., 60., kiedy kształtowało się europejskie welfare state, no to kolejne regulacje, które obniżały konkurencyjność tych gospodarek, nie pogarszały ich sytuacji. Tak? Rozwój europejskiego welfare state to jest równocześnie czas, kiedy europejskie kraje stają się stają się potęgami eksportowymi. Tak? Podobnie jest trochę z Japonią. Tak? Czyli dokonuje się jednoczesna gwałtowna poprawa jakości życia. Europejskie i japońskie społeczeństwa stają się społeczeństwami masowej konsumpcji. Powszechne staje się używanie telewizorów, lodówek, samochodów i tak dalej. Powszechne stają się podróże międzynarodowe, a jednocześnie, tak, a jednocześnie te gospodarki zaczynają odnosić sukces. Konsekwencją tego jest dosyć szybki wzrost kosztów pracy, tak, albo od strony pracownika szybki wzrost wynagrodzeń, który jest z tym powiązany, który dzieje się za pośrednictwem dwóch mechanizmów, bo drugi z tych mechanizmów no, to jest taki, że jednocześnie wzmocnieniu powolnemu w relacji do walut krajów trzeciego świata ulegają waluty wielu krajów zachodnich. Pamiętamy to dobrze z no, drugiego i trzeciego świata. Pamiętamy to dobrze z czasów późnego PRL-u, kiedy się okazało, że no, Polska była oczywiście mniej produktywna od krajów zachodnich, no, ale też wytwarzaliśmy tu telewizory, lodówki, nawet samochody. No ale wynagrodzenia w Polsce odpowiadały, nie wiem, 10% wynagrodzeń w RFN czy w Stanach Zjednoczonych. No i ten moment stał się istotny, czyli ta różnica stała się istotna wtedy, kiedy globalizacja stała się naprawdę globalizacją, czyli wtedy, kiedy naprawdę trzeci świat, powoli uzyskujący suwerenność albo powoli wychodzący z modelu gospodarki zamkniętej jak Chiny, stawał się częścią gospodarki światowej. Tak? Lata 70. Nixon przyjeżdża do Chin, rozpoczyna się współpraca gospodarcza między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, początkowo przez zamówienia, które są dokonywane, początkowo przez jakąś produkcję, która jest dokonywana przez joint venture, albo poprzez Tajwan, albo poprzez Hongkong. No i potem jakby coraz intensywniejsza obecność firm amerykańskich, a potem zachodnioeuropejskich w Chinach, która radykalnie poprawia ich konkurencyjność, tak? I pozwala nam, czy no nie wiem, naszym rodzicom, czy dziadkom, czy dziadkom naszych rówieśników w RFN w Belgii, czy w Wielkiej Brytanii, konsumować więcej. Tak początkowo jest to jakby odczuwane jako taka bezwzględna korzyść, no bo można powiększyć konsumpcję. Potem powoli konsekwencją tego jest przekształcenie się gospodarek zachodnich w gospodarki, w których coraz istotniejszy, zwłaszcza pod względem zatrudnienia, jest sektor usług, a jednocześnie kształtuje się ten bardzo specyficzny model gospodarki, w którym konsumujemy dużo i konsumujemy rzeczy, które są coraz niższej jakości. No to jest chyba dość zdumiewające, że producenci nauczyli się produkować ubrania, które mają trwałość 1,5-2 lata i my to bez problemu akceptujemy, albo produkować urządzenia elektroniczne, których się nie naprawia, bo naprawa jest za droga, tak? Bo cena usług jest na tyle droga w gospodarkach zachodnich, no, że prościej te urządzenia konstruować tak, żeby z góry zniechęcać po okresie gwarancyjnym użytkownika do tego, żeby te urządzenia naprawiał. No to taki model oczywiście przekłada się, jest z jednej strony jest optymalizacją na poziomie funkcjonowania przedsiębiorstw, no ale jeśli istotną częścią tej optymalizacji miałaby być dbałość o zasoby ziemi, no to pojawia się kłopot. Odpowiedzi próbują być regulacyjne, no takie jak w Unii Europejskiej, te dyrektywy, które mają prowadzić do tego, żeby urządzenia były naprawialne po okresie gwarancyjnym. No ale czy tak będzie, no to zobaczymy.
No właśnie, teraz dochodzimy do ostatniego zagadnienia, które chciałem pana zapytać. Mianowicie, jak w takim razie my tu z naszej polskiej perspektywy teraz możemy z jednej strony utrzymać konkurencyjność naszej gospodarki, a z drugiej strony podążać za tym, może nie światowym, bo to nie jest chyba jeszcze światowy, ale ogólnozachodnim trendem, żeby właśnie gospodarka była bardziej neutralna dla środowiska i żeby zmierzała w kierunku odejścia od tego szalonego i rozbuchanego konsumpcjonizmu, który u nas w Polsce w dalszym ciągu ma się dobrze.
No, ja wiem, znaczy ja bym się zastanowił oczywiście, czy w Polsce konsumpcjonizm ma się dobrze, w tym sensie, że jakby porównać nas pewnie z wieloma krajami zachodnimi, to my ciągle jednak konsumujemy mniej, a nie więcej. Pewnie model część tej konsumpcji jest taka, że generuje więcej śmieci za przeproszeniem, tak? To być może o to jeszcze za mało dbamy, albo tak naprawdę no, to nie jest kwestia tego, czy pan albo ja dbamy, no ale kupujemy no, w jakichś opakowaniach, na przykład różne rzeczy w sklepach, nie? W Biedronce, Lidlu, czy Carrefourze, tak być może można by to regulacyjnie poprawić, tak i miejmy nadzieję, że to wkrótce będzie, zresztą chyba część tych regulacji już właściwie jakoś się toczy. Polska jest ciągle istotnym kawałkiem europejskiego, czy stała się przez ostatnie 30 lat istotnym kawałkiem europejskiego sektora przemysłowego, czy może źle powiedziałem, ale polski sektor przemysłowy stał się istotnym kawałkiem europejskiego sektora przemysłowego. Jesteśmy jednym z lepiej w sensie udziału na przykład w zatrudnieniu uprzemysłowionych krajów Europy, no więc jakby tą istotną rolę, którą możemy odgrywać, no to jest rola tego zaplecza przemysłowego Europy. No, jesteśmy dużo bliżej niż Chiny, więc tutaj mogą być lokowane przedsiębiorstwa. Możemy próbować regulacjami przyciągać do siebie firmy. No i jedynym poważnym, trudnym wyzwaniem będzie to, żeby zapewnić im dostęp do bezpiecznej i niedrogiej energii. W tej chwili tę energię mamy, w tej chwili tę energię. Bezpieczeństwo dostaw, może nie cenę, ale bezpieczeństwo dostaw gwarantują nam elektrownie, które będą powoli wyłączane w następnych latach i dekadach. Pytanie, czy nadążymy z tym, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo dostaw energii, kluczowe dla funkcjonowania przemysłu, w tym okresie, który teraz nadejdzie. Oraz drugie pytanie, które można postawić paralelnie, czy być może będzie tak, że będziemy w stanie tą energię kupować od sąsiadów po prostu. Tak? I te dwa pytania są trudne. Tak? Jeżeli cena energii albo bezpieczeństwo dostaw energii zostanie w jakikolwiek, znaczy jeżeli cena energii gwałtownie wzrośnie, albo bezpieczeństwo dostaw zostanie zakłócone, no to prawdopodobnie konkurencyjność naszej gospodarki będzie spadać, w szczególności sektora przemysłowego. No drugim, no ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, budowa elektrowni atomowej, budowa farm wiatrowych na Bałtyku, rozwój fotowoltaiki być może nas przed tym ochroni. Drugim sektorem naszej gospodarki istotnym jest sektor usług nowoczesnych, w którym jednak powoli, czy przynajmniej w niektórych jego obszarach stajemy się zbyt drodzy. Tak, powolna ewolucja w stronę coraz bardziej zaawansowanych usług może nam tę sytuację poprawić. No ale na to wszystko się nałoży wyzwanie, które już z zieloną transformacją związane nie jest, mianowicie wyzwanie demograficzne. No więc utrzymanie konkurencyjności naszej gospodarki to nie tylko, no to nie tylko jakby radzenie sobie w tym nurcie transformacji energetycznej, ale też radzenie sobie z wyzwaniem demograficznym, tak? Czyli żeby utrzymać się blisko centrum Europy, a nie być zepchniętym na peryferię, no to na pewno musimy sobie poradzić z tym, w jaki sposób zapewnić sobie bezpieczne dostawy energii. Najlepiej zapewnić sobie jakiś poziom suwerenności, a w każdym razie myśleć o tej suwerenności na dwóch poziomach. W ramach kooperacji europejskiej, tak? W której jesteśmy w systemie, w którym nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele europejscy nam dostarczą energii wtedy, kiedy będzie nam potrzebna, a nam będzie brakować, jeśli oni ją również będą mieli. No więc to jest jeden poziom. No ale drugi poziom to jest taki, że powinniśmy przynajmniej w pewnym stopniu zadbać o to sami. W tej chwili z tym nie ma problemu. Jak będzie w następnych latach, no to się okaże.
No i myślę, że w tym miejscu musimy zakończyć naszą rozmowę i pozostawić w zawieszeniu może do następnego razu. Ja bardzo panu dziękuję.
Dziękuję pięknie.
A moim gościem był pan profesor Piotr Koryś z Uniwersytetu Warszawskiego, historyk gospodarki, a także główny ekonomista w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.